Drodzy Państwo, a gościem Radia Wnet jest pan Grzegorz Kuczyński, publicysta, autor m.in. książki Wagnerowcy, Psy wojny Putina, dziennikarz i publicysta, który specjalizuje się w obszarze postsowieckim, a także w służbach specjalnych i dziennikarz portalu i.pl. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy o rosyjskich wpływach w Afryce. Bardzo dużo mówi się o działaniach spółek Prigożyna, działaniach najemników z grupy Wagnera w kontekście wojny na Ukrainie, ale ja chciałabym, żebyśmy jeszcze cofnęli się nieco wstecz, bo przecież ta obecność Rosjan w państwach afrykańskich sięga wielu lat wcześniej.
No tak, oczywiście. Pamiętajmy o tym, możemy wrócić do czasów zimnej wojny, kiedy to Afryka jako taki ważny element tak zwanego wtedy trzeciego świata, no był jednym z pól rywalizacji Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Sowieckim. No pamiętajmy o tym, że Sowieci wówczas mieli bardzo duże wpływy w krajach afrykańskich, które się sukcesywnie wyzwalały. Warto przypomnieć chociażby udział nawet militarny Rosjan, Sowietów tak naprawdę w takich krajach, konfliktach wewnętrznych jak Angola, jak Mozambik, jak Etiopia. Tam oczywiście brali udział w tym tak zwani doradcy wojskowi ze Związku Sowieckiego, natomiast też no, sprowadzano tysiące chociażby żołnierzy kubańskich reżimu Castro, który był sprzymierzony z Moskwą w tamtym czasie. Więc tak naprawdę ta obecność moskiewska, no powiedzmy moskiewska, tak, bo wtedy sowiecka, teraz rosyjska, ale mówimy tak naprawdę o jednym państwie, no ona sięga lat 60., lat 70. I tak szczerze powiedziawszy, właśnie tamten okres, kiedy wielu członków tych nowych elit rządzących różnymi afrykańskimi krajami kształciło się chociażby w Moskwie. Przypomnę tutaj ten słynny Uniwersytet Moskiewski imienia Lumumby, przez który naprawdę przeszły setki afrykańskich polityków, którzy tak naprawdę w niektórych krajach do tej pory odgrywają znaczące role. No to miało wpływ też na to, że teraz po takiej krótkiej zapaści, po upadku Związku Sowieckiego i po okresie rządów Jelcyna, gdy Władimir Putin postanowił rozpocząć odbudowę tych wpływów na Czarnym Lądzie, no to te stare kontakty, ci ludzie, oni się no, bardzo przydali, więc tak naprawdę dziś mamy do czynienia w pewnym sensie z powrotem państwa moskiewskiego do Afryki, z wykorzystaniem oczywiście tych kontaktów, które były nawiązane w dawnych latach. Zresztą dotyczy to nie tylko polityków, ale też kadry oficerskiej, więc tak naprawdę no tutaj no, mamy do czynienia z powtórką, w pewnym sensie z powtórką z rozrywki, czyli kiedyś Związek Sowiecki rywalizował z Zachodem w Afryce, teraz też Rosja robi to samo. Oczywiście tym razem tym głównym przeciwnikiem chyba nawet nie są Stany Zjednoczone, a bardziej Francja, jeśli spojrzymy na kraje, gdzie Rosjanie próbują te swoje wpływy budować.
No właśnie, bo wojska francuskie przecież, czy to w ramach tej słynnej operacji Barkan, funkcjonują od 2014 roku, nawet wcześniej też byli na całym obszarze Sahelu, mamy Burkina Faso, Mali, ale zanim jeszcze przejdziemy do tego punktu ścierania się interesów rosyjsko-francuskich na terytorium Afryki, to chciałabym, żebyśmy trochę opowiedzieli o takim, w ogóle dlaczego Rosjanie pojawili się na Czarnym Lądzie.
Znaczy to jest, tak, po pierwsze to jest element ideologiczny, to znaczy no, państwo pod rządami Władimira Putina na różnych płaszczyznach, też jeśli mówimy o płaszczyźnie terytorialnej, w pewnym sensie próbuje odbudowywać potęgę z czasów Związku Sowieckiego. No Putin nigdy tego nie ukrywał. I tu mówimy nie tylko o Afryce, ale też o innych krajach, regionach, o Bliskim Wschodzie, Ameryce Łacińskiej. Więc to jest kwestia ideologiczna z pewnością, czyli element tej ideologii odbudowy mocarstwowości przez reżim Władimira Putina. No druga kwestia to jest oczywiście próba zdobycia sojuszników w Afryce, Pamiętajmy o chociażby takich organizacjach międzynarodowych jak ONZ, gdzie w różnego rodzaju głosowaniach jednak to było w czasach zimnowojennych, ale też teraz Rosjanie próbują to odbudować. Moskwa próbuje budować taką koalicję swoich sprzymierzeńców w różnego rodzaju głosowaniach, oczywiście niekoniecznie dotyczących kwestii afrykańskich, ale no chociażby kwestii wojny z Ukrainą, więc tutaj im większe poparcie ze strony tych krajów dla Rosji, tym lepiej, więc tutaj mamy do czynienia tak naprawdę właśnie z kwestią takiej międzynarodowej rywalizacji między Rosją a Zachodem, właśnie o zdobycie no, dusz i umysłów przywódców państw afrykańskich. Aspekt numer trzy to są kwestie bezpieczeństwa, kwestie wojskowe. Tutaj chyba najlepszym przykładem jest Libia i Sudan. W przypadku Libii poparcie Rosji dla jednej ze stron konfliktu, dla stron wojny domowej, która toczy się od wielu lat, konkretnie dla generała Haftara, no, wiązała się z nadziejami Moskwy na to, że w przypadku jego zwycięstwa być może wydzierżawi nawet Rosji jakieś bazy wojskowe na wybrzeżu Morza Śródziemnego, no, właściwie naprzeciwko Włoch, członka NATO, więc to byłby wielki sukces militarny Rosji, posiadanie baz właśnie w tym regionie Afryki. Druga rzecz, Sudan. Tutaj też mamy współpracę rosyjską z reżimem w Chartumie, kiedyś z dyktatorem Omarem Bashirem, ostatnio z juntą wojskową, która tam rządzi. I tutaj też jednym z elementów tego układu jest obietnica budowy morskiej bazy wojskowej Rosji nad Morzem Czerwonym. Ja przypomnę, że to są okolice tak zwanego Rogu Afryki, gdzie no, wszystkie liczące się mocarstwa na świecie mają już swoje bazy, nawet Chińczycy. Nie wspominam już nawet o państwach zachodnich, no, przede wszystkim w Dżibuti, tak? Natomiast no, tutaj Rosjan nie ma, więc dla nich jedynym wyjściem jest uzyskanie takiej bazy na wybrzeżu sudańskim. To jest bardzo ważne. Z tym elementem bezpieczeństwa wiąże się kwestia sprzedaży uzbrojenia. Pamiętajmy o tym, że no, Rosja jest jednym z większych eksporterów broni, zwłaszcza do tych takich biedniejszych krajów, bo ta broń rosyjska, jak wiemy, nie jest jakoś specjalnie nie jest specjalnie zaawansowana. Natomiast tak, natomiast jest tania, więc to jest bardzo ważne dla takich odbiorców jak różne afrykańskie kraje. Więc Rosjanie próbują też zdobywać sobie tam kolejne rynki zbytu. I tutaj z kolei pojawia się aspekt ekonomiczny i to widać szczególnie w takich krajach jak Sudan, Republika Środkowoafrykańska czy ostatnio Mali, gdzie to pojawienie się Rosjan wiąże się z chęcią eksploatacji złóż minerałów w tych krajach, złoża diamentów, złoża złota. Tutaj Rosjanie na tym bardzo dużo mogą zarobić, więc to jest ten kolejny aspekt, motyw stojący za tą ekspansją rosyjską właśnie w Afryce w ostatnich latach.
To w takim razie teraz przejdźmy do ścierania się tych interesów rosyjsko-francuskich. Wspomniał pan o wielu takich aspektach politycznych, kwestiach bezpieczeństwa. No i na zakończenie powiedzieliśmy o tych złożach naturalnych, bo przecież to chociażby Kongo i tutaj diamenty, ale mamy ogromne złoża złota. Gdzie są takie największe punkty zapalne, jeżeli chodzi o obecność Francuzów i Rosjan właśnie w Afryce?
Czy to jest oczywiście ten pas państw, które były niegdyś koloniami francuskimi, a gdzie stopniowo wchodzi Rosja. Pierwszym takim krajem była oczywiście Republika Środkowoafrykańska kilka lat temu. Co ciekawe, tak naprawdę ONZ dało zielone światło dla pomocy rosyjskiej, dla władz tego kraju, które nie potrafiły sobie poradzić z rebeliami. Kraj był pogrążony w wojnie domowej. No i tutaj to był chyba ten pierwszy błąd Francuzów, że na to pozwolili, no bo się okazało, że jednak Rosjanie właściwie przejęli całą Republikę Środkowoafrykańską. Rosjanie stanowią ochronę prezydenta Touadery. Rosjanie tak naprawdę zarządzają tym krajem, więc to jest wielka porażka francuska. No patrząc dalej, no to są w pewnym sensie nieco kraje położone nieco dalej na zachód, na północny zachód, to już są kraje Sahelu, ale też to, co je łączy, to fakt, że były kiedyś koloniami francuskimi. I pierwszym takim przykładem jest Mali, gdzie doszło do przewrotu wojskowego i junta wojskowa postanowiła podziękować Francuzom za dotychczasowe zaangażowanie od wielu lat. To pani redaktor wspomniała o tej operacji Barkhane, ale też trzeba pamiętać o tym, że tam jest wojskowa misja Unii Europejskiej z udziałem różnych krajów, chociażby Estończyków czy Niemców. Natomiast faktem jest, że przez ostatnie lata no, ta walka z dżihadystami w Sahelu, między innymi w Mali, nie przebiegała do końca tak, jakby chciały władze w Bamako, ale wydaje mi się, że to był raczej pretekst do tego, żeby zerwać relacje tak naprawdę z Francją i w miejsce właśnie krajów zachodnich zaprosić Rosjan.
Bo to faktycznie tak wygląda. Jeszcze przepraszam, że wejdę w słowo, ale podziękowanie wojskom francuskim i tak naprawdę nie ma żadnej pustej przestrzeni. Zaraz na ich miejsce przyjeżdżają Rosjanie.
No zdecydowanie. Znaczy zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Jeśli spojrzymy chociażby na personalia oficerów, którzy odgrywają kluczowe role w tej huncie wojskowej w Mali, to większość z nich ma za sobą szkolenie chociażby w Rosji. Więc o tym nie powinniśmy tego lekceważyć, ponieważ wydaje się, że pewne kontakty nawiązane w tamtym okresie, chociażby przez rosyjskie służby, czy kwestia korupcji tutaj pewnie też się pojawia, no one też wpłynęły na decyzje polityczne obecnych władz w Mali. I sprowadzenie Rosjan, no oni płacą, tak naprawdę mają umowę z grupą Wagnera, płacą Rosjanom miliony za ich obecność, za to, że Rosjanie, Wagnerowcy mają zwalczać dżihadystów, natomiast no póki co w ciągu tych ostatnich 2-3 lat jakoś wielkich sukcesów jednak Rosjanie w tej walce nie osiągają, więc no to jest pytanie, na ile władze konkretnego kraju afrykańskiego, który na przykład rezygnuje z pomocy francuskiej, one liczą faktycznie na pomoc rosyjską w rozwiązaniu problemów bezpieczeństwa, a na ile jest to po prostu jakiś układ z Moskwą, w którym no, wpuszczamy Rosjan, prawda, ale płacimy im za to, ale być może też my sami mamy z tego jakieś korzyści. No, Sudan jest tutaj najlepszym przykładem. Tutaj akurat oczywiście to nie jest była kolonia francuska, ale to jest dobry przykład tego, jak miejscowe władze wojskowe wchodzą w układ z Rosjanami, oddając im chociażby do eksploatacji właściwie za darmo kopalnie złota, ale jednocześnie część tej hunty dostaje tak jakby swoją działkę od Rosjan. Także tutaj mamy do czynienia z daleko posuniętą korupcją.
To jeszcze jedno pytanie o to, jak faktycznie wygląda poparcie dla Rosji wśród państw afrykańskich. Możemy posłużyć się jakimś konkretnym przykładem, ale dużo też mówiło się w kontekście też takiej groźby czy szantażu głodem, który tak naprawdę blokowanie eksportu ukraińskiego zboża no, miało uderzyć najmocniej właśnie w państwa Afryki Północnej, czy też między innymi w Liban. No i pytanie, jak faktycznie wygląda to poparcie Rosjan wśród państw afrykańskich?
Znaczy, no oczywiście to dużo zależy od generalnie przyjętej linii polityki zagranicznej danych krajów, bo chociażby spójrzmy na kraje Magrebu. No, Algieria zawiera ostatnio kontrakty zbrojeniowe z Rosją, a z drugiej strony jej rywal Maroko jest tradycyjnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Afryce i wysyła czołgi na pomoc Ukrainie, więc o tym powinniśmy też pamiętać. Natomiast jeśli chodzi o kwestie zbożowe, to oczywiście wydaje mi się, że to, że w ogóle Rosja zgodziła się w pewnym momencie odblokować eksport zboża z portów ukraińskich, to było spowodowane jednak obawami przed tym, że ta cała sprawa, ten kryzys zbożowy zaszkodzi jej wizerunkowi w wielu krajach afrykańskich. Oczywiście Rosjanie część tego zboża ukradzionego Ukraińcom wysyłali do krajów zaprzyjaźnionych, chociażby do Syrii, natomiast wydaje mi się, że w pewnym momencie zrozumieli, że blokowanie dostaw zboża ukraińskiego do wielu krajów afrykańskich, no koniec końców negatywnie odbije się na wizerunku Rosji, stąd zmiana tej decyzji. pamiętajmy o kwestiach ekonomicznych, prawda, skoro już mowa o zbożu, bo to nie jest tylko kwestia dostaw żywności, ale chociażby bardzo dobre relacje Rosji z Egiptem, no, wynikają no, chociażby z tego, że Rosjanie inwestują tam, inwestują w rozbudowę elektrowni atomowych, więc w pewnym sensie to jest tak, że Rosja obiecuje krajom afrykańskim, niektórym oczywiście krajom afrykańskim, to, czego te kraje nie uzyskałyby od krajów zachodnich. Chodzi oczywiście o kwestię przede wszystkim ceny. To, że za tym idzie niska jakość, to jest inna sprawa, ale to raczej tak jak z tą bronią, że wiele krajów afrykańskich preferuje zakupy broni z Rosji, bo ona jest dużo tańsza od amerykańskiej. Czy z innego zachodniego kraju, więc no, generalnie tutaj wydaje mi się, że w tym momencie toczy się taka walka między Rosją a Zachodem, ale też Ukrainą, bo w ostatnich miesiącach Ukraińcy naprawdę na tej niwie dyplomatycznej naprawdę prowadzą dużą ofensywę w krajach afrykańskich. Toczy się walka o tak jakby no, pozyskanie sympatii, bo to będzie ważne w tych rozstrzygnięciach globalnych, chociażby też w głosowaniach na forum ONZ. Oczywiście to nie jest aż tak ważne, ale mimo wszystko z punktu widzenia zwłaszcza Rosji, z punktu widzenia propagandy jest istotne, żeby pokazać czy własnym obywatelom, czy całemu światu, że jednak Rosja nawet w takiej sytuacji, jaka jest obecnie, kiedy stała się jednym z pariaców współczesnego świata, że ona wciąż cieszy się jakimś poparciem, sympatią wielu krajów, tak zwanego tego Wielkiego Południa, czy w Ameryce Łacińskiej chociażby, ale też w Afryce.
I my jeszcze w stronę Afryki będziemy spoglądać na antenie Radia Wnet, ale korzystając z okazji, że jest pan naszym gościem, a zajmuje się pan Wagnerowcami i nie tylko właśnie w państwach afrykańskich, ale także ich dokonaniami na Ukrainie, to na zakończenie jeszcze jedno takie pytanie, bo można powiedzieć, że ta grupa Wagnera no, jest już owiana wieloma legendami, a jak moglibyśmy faktycznie określić ich dokonania na Ukrainie?
No to nie są wybitne osiągnięcia, jeśli mówimy o osiągnięciach militarnych oczywiście. Że tak powiem, w kwestii propagandy, PR-u tutaj Prigożyn Wagnerowcy zdecydowanie wybili się na tej wojnie, nie tylko w Rosji, ale też na Zachodzie, bo ja przypomnę, że w ostatnich miesiącach właściwie nie było dnia, żeby w mediach nie pojawiały się doniesienia o grupie Wagnera, o Prigożynie. W rzeczywistości ich wartość bojowa jest znacząco mniejsza od tego, co moglibyśmy wnioskować z takich medialnych doniesień. To po pierwsze, po drugie ich rola w jakichś militarnych sukcesach Rosji w wojnie z Ukrainą też nie jest wielka. Oczywiście jeszcze w czerwcu, w lipcu 2022 roku no, odgrywali pewną rolę chociażby w zajęciu pewnych miejscowości na kierunku bachmuckim, czy brali udział w walkach o Łysyczańsk, czy w zajęciu Popasnej. Natomiast od tamtej pory to w rzeczywistości no, sukcesów żadnych nie było, bo nawet ostatnie zajęcie Soledaru na północ od Bachmutu, wbrew nadziejom Prigożina, jednak przedstawiono jako sukces armii regularnej. Teraz mamy do czynienia z wycofywaniem Wagnerowców z frontu, spod Bachmutu, więc tutaj też Prigożin, który ze zdobycia tego miasta chciał uczynić taki swój największy sukces militarny w tej wojnie, no tutaj widzimy, że to nie zostanie zrealizowane. No mówiąc krótko, no Wagnerowcy zrobili swoje, Wagnerowcy mogą odejść, tak to można krótko określić, ale też od początku pamiętajmy o tym, że to nie było tak, że oni tutaj będą jakąś siłą realnie rywalizującą z armią regularną, raczej wypełniali luki po wojsku i tak naprawdę teraz Prigożin i grupa Wagnera wracają do szeregu, to znaczy do realizacji przede wszystkim celów polityki Kremla, Moskwy, nie na Ukrainie, w regularnej wojnie z Ukrainą, ale właśnie w takich krajach jak Syria, Libia, Sudan, Mali.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Wnet był pan Grzegorz Kuczyński, publicysta, dziennikarz portalu i.pl, a także między innymi autor książki Wagnerowcy, Psy wojny Putina. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.